Wiecie, dzisiaj jakoś tak dobrze mi było w uwielbieniu. A było mi dobrze, bo to, o czym śpiewaliśmy, było dla mnie prawdziwe. Nie wiem, czy też tak mieliście, było realne dla mnie. Gdy śpiewaliśmy, że On jest święty, ja czułem bliskość, ja czułem się przy Jego tronie, ja czułem Jego obecność. To jest wtedy żywe, to jest realne. To nie jest jakąś teorią, to nie jest literą, która zabija. I kiedy tak myślałem o tym, jak fajnie jest, taki mi werset, wiecie, przyszedł z Efezjan, 2:18. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Wiecie, to Duch Święty sprawia, że ta realność tych duchowych spraw jest rzeczywista i żywa w nas. Bez Ducha Świętego to wszystko jest suche, jest nieprawdziwe, jest daleko, nie, nieprawdziwe to może tak źle powiedziane, ale jest nierealne dla nas. Nie możemy tego smakować, nie możemy tym się cieszyć. Musimy uczyć się szanować osobę, której normalnie nie widać. Ale osobę, która przyszła i na stałe zamieszkała w nas, Jezus, kiedy mówił o Nim, On mówił, że będzie w was i będzie pośród was. Kiedy Kościół Boży zgromadza się, w każdym z nas jest On, Duch Święty, i między nami też jest Jego obecność. I kiedy Kościół jest Jemu poddany, kiedy Kościół Go szanuje, kiedy Kościół chodzi z Nim w relacji, wtedy ten Święty Duch błogosławi ten Kościół rodzajem życia, które ma tylko On. I ten rodzaj życia, który ma On, słowo najprościej mówi, to jest tak, jak ktoś powiedział, to są dwa skrzydła gołębicy, gdzie jedno to jest Jego owoc, to jest miłość, radość, pokój, łagodność i to wszystko, a drugie to są Jego dary. To jest dostęp do całej ponadnaturalnej mocy i mądrości, jaka w Nim jest, do sfery proroczej. Więc kiedy Duch Święty jest, On nam przynosi i owoc, i dary. A kiedy Go ranimy, gasimy, zasmucamy, co nam pozostaje? Nasz spryt? Nasza cielesna zdolność, nasze dobrze zaprogramowane nabożeństwa, na których nie ma Jego życia, Jego obecności. Wiecie, kiedy myślimy o tym Kościele, który był w Jerozolimie, za którym tak się wzdycha i pragnie, to najkrócej można powiedzieć, to był Kościół, gdzie Duch Święty miał całkowite panowanie. Całkowite. Ja, wiecie, wczoraj też właśnie, kiedy byliśmy w Łęcznej, mnie to tak dotknęło, że zobaczcie różnicę między zborami, do których Jezus pisze listy. Jak te zbory różniły się od zboru w Jerozolimie, gdzie Kościół, który jest tak przepełniony miłością, gdzie nikt nie nazywa swoim tego, co ma. Wszyscy wszystkim się dzielą. Kościół, który codziennie ma spotkania w domach, publicznie, łamią chleb. Kościół, gdzie jest taki rodzaj cudów bożych, gdzie postronni ludzie boją się przyjść blisko do apostołów. Kościół, gdzie mówi się, że cień sługi, tak, uzdrowił tysiące jednego razu. Bo tam jest powiedziane, że nie tylko z Jerozolimy, ale z okolic przyniesiono chorych na plac. A Piotr się po prostu przeszedł i jest napisane, wszyscy oni zostali uzdrowieni, wszyscy oni. Jak bardzo ten Kościół w Jerozolimie różni się od kościołów, do których Jezus później pisze listy. Gdzie mówi, masz imię, że żyjesz, na przykład, a jesteś jak martwy. Gdzie mówi, myślisz, że jesteś bogaty, a jesteś biedny, nędzarz. Co się stało? Gdzieś w pewnym momencie Oni rozstali się z Duchem Świętym, te zbory. I kiedy my dzisiaj pragniemy przebudzenia w tym zrozumieniu, że chcemy tak zamanifestowanej obecności, to się w żaden inny sposób nie stanie, jak w naszym przybliżeniu do Ducha Świętego i w naszym poddaniu i w słuchaniu Ducha Świętego. Dlatego, że to, za czym tęsknimy, jest osobą, nie jest wpływem i nie jest mocą, jest osobą, która albo jest z nami i dobrze się czuje, ją słuchamy, mamy relację, albo ją zasmucamy, gasimy i jest niedziałająca pomiędzy nami. I Kuba tydzień temu, wiecie, tą książkę pokazywał. Ja już kilka razy to przesłuchałem wszystko, bo jeżdżę w pracy, sobie nagrałem i sobie słucham. I jestem tym bardzo dotykany i modlę się o to też, żebyśmy wszyscy, żeby przez tą książkę, czy to będzie, jak będziecie wideo oglądać, czy słuchać audio, jakkolwiek, ale żeby Duch Święty nam siebie objawiał przez to. Wiecie, on mówi tam coś takiego, że on miał całkiem inny plan. On już miał przygotowany inny temat i kiedy był zanurzony i modlił się w duchu, on konkretnie usłyszał, że zmień ten plan i teraz po prostu chce, żebyś rozesłał właśnie na świat tą książkę o Duchu Świętym. I on z tym pomysłem przyszedł jeszcze do żony i do swoich synów i mówi: słuchajcie, odebrałem takie coś, proszę cię, módlcie się, bo ja nie chcę się pomylić. Więc oni wszyscy modlili się rodziną o to i wszyscy przyszli i mówili: potwierdzamy ci, czujemy, że to jest Boże prowadzenie. Zrób to w taki sposób. Dlaczego ja to mówię? Wiecie, jeśli Bóg mówi do niego, że zrób coś takiego, to znaczy, że Bóg chce teraz w tym czasie te poselstwo przynieść nam. Okej? Ja naprawdę wierzę, że to jest Boży sługa i że on to zrobił, dlatego że słuchał Ducha Świętego. Naprawdę. I powiem wam, jest naprawdę bardzo dobre, to są materiały. Ja słuchałem audio, one są o wiele mniej zawierają niż książka. Książka jest, jak sobie sprawdziłem, bo książkę jeszcze nie czytałem, ale sobie popatrzyłem, to książka ma o wiele szerszy materiał. Audio to jest tam 6 wykładów po pół godziny, ale też są fantastyczne. Fantastyczne są, wiecie, I myślę, że to jest nam niezbędne w ogóle. Niezbędne w naszym życiu. To, co jest w tym drugim Koryntian, wiecie, powiedziane, że łaska Pana Jezusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. Tak? To jest pragnienie Boga, żeby każdy z nas miał społeczność. To słowo koinonia mi się bardzo spodobało. On mówi, najlepiej można by to powiedzieć, to jest intymna relacja między osobami, które się po prostu kochają. To nie jest coś powierzchownego. I wiecie, Duch Święty, jego pragnieniem jest z każdym z nas mieć ten rodzaj intymnej relacji. Kiedy, wiecie, jechałem pierwszy raz i słuchałem sobie w nocy tego, modliłem się, żeby to ożywało w moim sercu i tak się działo, dotykało mnie to. I zacząłem się modlić i w pewnym momencie Duch Święty właśnie tam w tym samochodzie zamanifestował się obecnością. Ja zacząłem płakać i ja mówię: dzień dobry, Duchu Święty. Jeśli ktoś przychodzi, to się trzeba przywitać, tak? I wiecie, on od razu odpowiedział. Powiedział bardzo coś duchowego. Wiecie, co powiedział? Mi to starczyło. Bardzo głośno to usłyszałem. Dzień dobry, Piotrze. I mieliśmy czas, że po prostu normalnie rozmawialiśmy. I wiecie, że to powinno być normalne w naszym życiu? Jeśli jest małżeństwo i razem mieszka i przez cały dzień do siebie nic nie mówisz, to czy to jest normalne? A jeśli on zamieszkał w nas na stałe i jest zawsze w nas, jest osobą, która ma swoje pragnienia, ma swoje myśli, ma swoje marzenia, ma swoją wolę dla nas. Czy to jest normalne, że my z nim nie zamieniamy ani słowa nieraz? Jak on się może czuć wtedy? Jest mu smutno. To jest tak, jakbyś wziął kogoś, zamknął w domu i zostawił w ogóle bez relacji. Dzisiaj, kiedy się tutaj modliłem rano, wiecie, takie coś mi się przypomniało. Taka książka jest, oni znali swego Boga i przypomniała mi się postać jakoś z tej książki. Myślę, że to Duch Święty mi przypomniał. Tam jest historia, ja mogę coś się pomylić, bo nie pamiętam tego dobrze, ale pamiętam, że to mnie to bardzo dotykało, lata temu to czytałem, o młodym chłopcu gdzieś z Afryki, który miał być zabity, tam jakaś była wojna między gdzieś jakimiś plemionami i on miał być poświęcony w ogóle w tej bitwie i miał być zabity. I wiecie, on gdzieś tam, ja nie wiem, czy do drzewa jakiegoś był przywiązany, tak, on był już umierający i w pewnym momencie to był głęboki burz, to taka Afryka, jak z filmów przyrodniczych sobie możecie wyobrazić, najgorsza, tak powiem, afrykańska wichura. I nagle światłość przychodzi. On zostaje otoczony światłością, zostają mu te więzy rozerwane. Ja nie pamiętam, tam jakiś głos przemówił do niego Bóg i coś mu powiedział. I on zaczął uciekać w każdym bądź razie, wiecie? I został uratowany. I potem wiem, że trafił do chrześcijan i kiedy on z nimi rozmawiał, to był chłopiec, nie wiem, ze 12 lat, coś takiego. I wiecie, oni go przyjęli, chrześcijanie, i kiedy on z nimi rozmawiał, on ciągle mówi, słuchajcie, ale o co chodzi? Co to za światłość? Co to było? I ktoś mówi, słuchaj, to był Duch Święty. I on mówi, a kto to jest Duch Święty? On mówi, wiecie, mu powiedzieli, my nie bardzo wiemy, nie umiemy ci powiedzieć za wiele o Duchu Świętym, ale wiesz, po drugiej stronie morza znamy człowieka, nie pamiętam, o kim mu powiedzieli, ale o jakimś kaznodzieju, który znał Ducha Świętego. I powiedzieli, wiesz, tam jest taki człowiek, on by ci mógł powiedzieć. I wyobraźcie sobie tego młodego chłopca, który po prostu dociera do portowego miasta, bo on musi słyszeć o Duchu Świętym. I podchodzi do statku, tam go w ogóle nikt nie chciał wziąć. W końcu gdzieś on tam kogoś uprosił, bo był za mały, mówili. Wzięli go, on się zatrudnił na tym statku, żeby przepłynąć do innego kraju. I nie pamiętam, czy to były Stany, czy Anglia, przypłynął. Chłopak w ogóle z Afryki, rozumiecie, jak on stanął tam na brzegu, to był folklor w ogóle dla ludzi. I on po prostu wszystkim mówi, on musi trafić do tego człowieka. W jakiś sposób trafił do tego człowieka. I on zaczął mu mówić o Duchu Świętym. I teraz pomyślcie sobie, że Duch Święty to jest nienormalna, ale jest osobą, która ma serce, uczucia. Wyobraźcie sobie, co czuł Duch Święty, patrząc na tego chłopaka i widząc, jak ten chłopak chce go poznać i chce się o nim dowiedzieć. Co się działo w sercu Ducha Świętego? Widząc tego młodego chłopaka, który zostawia swój kraj, wszystko gdzieś płynie, w ogóle nie ma pojęcia gdzie, bo tak bardzo chce słyszeć o Duchu Świętym. Czy myślicie, że taka postawa pomaga zbudować relacje? Wiecie, gdybym ja się dowiedział, że do mnie ktoś płynie, w ogóle, nie wiem, z Ameryki w ogóle, tak? Wszystko mi przygotował. Posiłek, wszystko, najlepiej co mógł, tak? Dlatego, że doceniam to, jak ta osoba, co ona robi, żeby ze mną mieć relację. Tak samo Duch Święty, On chce być dla nas kimś cennym. On chce, żebyśmy mieli czas dla Niego. Wiecie, tam krótko potem ten chłopak, myślę, że to jest ten chłopak, którego nazwali Hebanowy Anioł, umieścili go w takim instytucie biblijnym. Wiecie, tam jest taki moment, kiedy on przychodzi do internatu, ten człowiek, ten mąż Boży, mu wszystko tam opłacił, mówi, możesz być w takiej szkole biblijnej i ten chłopak przychodzi, znaczy ten dyrektor, przepraszam, ten kaznodzieja przychodzi do tego dyrektora tego ośrodka i mówi, i co tam, jest ten chłopak? I ten człowiek zaczyna płakać, mówi, jest, ale mówi, wiesz co, nigdy jeszcze kogoś takiego nie miałem. On mówi, dlaczego? On mówi, przyszedł do mnie i mówi, czy jest jakiś pokój, którego nikt nie chce? Czy jest jakieś łóżko, którego nikt nie chce? To dajcie mi taki pokój, dajcie mi takie łóżko. Ten kaznodzieja raz wziął tego chłopaka tam, gdzie byli usługujący, a to jeszcze były czasy, że nie bardzo lubiano czarnych. On go wziął na pewne spotkanie, jakoś tam go trochę ubrał lepiej i wziął go. I wiecie, tam niektórzy byli w ogóle bardzo niezadowoleni. Ale on go wpuścił, żeby się podzielił troszkę słowem. Ale musiał wyjść gdzieś na chwilę. I wyszedł ten kaznodzieja. Tam niektórzy byli oburzeni, że on w ogóle mu daje miejsce. On mówi, wróciłem za parę minut. I zobaczyłem taką scenę. Wszyscy ci ludzie byli na kolanach, usługujący i płakali. Kiedy ten młody chłopiec dzielił się słowem. Skąd on to miał? Od Ducha Świętego. On po prostu pokochał Ducha Świętego. Zaprzyjaźnił się z Nim. Wiecie, w Koryntian jest powiedziane, że Bóg dał nam swego Ducha, abyśmy wiedzieli, czym nas w łasce swej obdarował. To wszystko, co Chrystus dla nas uczynił na krzyżu, każda obietnica jest dostępna, ale to Duch Święty przychodzi, objawia nam to, czyni realne i wprowadza nas w to miejsce, gdzie możemy to wszystko przyjmować. Bez Ducha Świętego nie weźmiemy tych rzeczy. Wiecie, Amos 3,3, taki werset mi przyszedł do serca, kiedy w tych dniach teraz ostatnich, kiedy myślałem o społeczności z Duchem Świętym. Ten werset mówi tak. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Czy idzie dwóch razem, jeśli się nie umówili? Chcę powiedzieć tak, Duch Święty mieszka już w nas na stałe, ale czy my się z Nim umówiliśmy? Wiecie, że Biblia mówi, że ci, których On prowadzi, a normalnie inne tłumaczenie mówi, ci, którzy dają prowadzić się Duchowi, ci są synami Bożymi. Czy my rozumiemy, że On jest? Czy my traktujemy? Wiecie, ja wam powiem, jak my najczęściej się zachowujemy. Tak, jakby Go w ogóle nie było. Żyjemy, dni mijają, nic do Niego nie powiemy, nie liczymy na to, że On coś do nas powie, po prostu robimy rzeczy, które my chcemy robić i nasze życie nie jest wspaniałe w Bogu i nie rozkwita i nie jest owocne. Czy to może być przyczyna tego? Na 100%. Wszystko. Wiecie, dzisiaj śpiewaliśmy, bez Ciebie nie mogę żyć. Umiesz bez Ducha Świętego żyć chrześcijańskim życiem? To jest niemożliwe dla nikogo. A z Nim to jest tak łatwe. To jest tak łatwe z Nim. Więc teraz pomyśl sobie o osobie, która jest święta, czysta, doskonałą jest miłością, doskonałą świętością i ta osoba jest w partnerstwie z Tobą. I ta osoba chce przyjaźni z Tobą, chce relacji z Tobą. Wiecie, jeśli ja będę ciągle czynił rzeczy, które ankeranią, czy ja zbuduję relacje? Nie ma takiej możliwości. Dlatego my musimy uczyć się, co go rani, co go zasmuca, co jest przeciwne jego naturze, co go gasi. I musimy odrzucać te rzeczy. Wiecie, że On jest skazany na wszystko, co my robimy, wszystko, co my robimy, wszystko, gdzie my jesteśmy, wszędzie, gdzie my idziemy, On musi być z nami? John Bevere tu podaje też taki przykład, wiecie, gdzie mówi, ileś dni przygotowywał się do, prawdopodobnie chodziło o tą książkę, i mówi, ileś dni był zanurzony w społeczności z Duchem Świętym i wychodzi nagle, raz ze swojej komnaty, gdzie się modlił, gdzie miał społeczność z Duchem Świętym i jego synowie oglądają film. I on mówi, to nie był bardzo zły film. Mówi, ja go kiedyś oglądałem, jak leciałem w samolocie. Ale była scena, gdzie po prostu kogoś zabijali. I mówi, kiedy ja wyszedłem, spojrzałem się na to, ja natychmiast poczułem, jak Duch Święty we mnie jest zasmucany. Natychmiast. I mówi, odwróciłem się, wróciłem i mówi, przepraszam Cię. przepraszam Cię, przepraszam Cię, przepraszam Cię. I on mówi, miał całkowitą świadomość, że gdyby został oglądając te rzeczy, Duch Święty przestałby mówić. Jedna z rzeczy, która mnie dotknęła, on to porównuje. Co to znaczy zasmucić? Przestaje mówić. Jeśli gdzieś w małżeństwie jest relacja, tak, że się zraniliśmy, to zaburzenie jest po prostu w rozmawianiu. Tak? Już nie rozmawiamy z sobą, z serca, tak jak normalnie możemy rozmawiać. I tak samo on, kiedy go zasmucimy, on po prostu przestaje mówić. Aż powiemy przepraszam, naprawimy to, albo nawet jak mówimy, to są bardzo powierzchowne. Zrób to, zrób tamto. Weź to zrób, weź tamto zrób. Ale nie ma normalnej rozmowy z serca do serca. Więc wiecie, jeśli dwóch chce pójść razem, muszą się umówić. I chcę coś podkreślić bardzo ważnego. Duch Święty dla nikogo z nas się nie zmieni. To jest Bóg. On pozostanie święty. On pozostanie miłością, on pozostanie czystością. On te rzeczy, których nienawidzi, on dalej będzie nienawidził. Więc jeśli to jest tak, że on jest niezmienny, to nasza relacja z nim ma polegać na tym, my zmieniamy się dla niego. My dostosowujemy się do niego. My stajemy się świętymi, jak on jest święty. I on nam daje do tego siłę. Jeśli on cię przekonuje, zrób coś. Tak? Zerwij na przykład relacje, które ja nie chcę, żebyś miał. Przestań oglądać pewne rzeczy. Przestań wchodzić na pewne strony internetowe. A ty ciągle nie chcesz tego słuchać i to robisz. To nie buduje z nim relacji. My musimy sobie uświadomić, że jest obecny w naszym życiu ktoś. I od tego, jak go zaczniemy traktować, zależy nasze duchowe życie. I wiesz, że jeśli dla niego rezygnuje z pewnych rzeczy, ty wiesz, że on to doceni? Ja wam mówiłem kiedyś, ja dla niego, nie miałem żadnego innej idei, dla niego kiedyś zrezygnowałem z osoby, w której byłem w tamtym czasie zakochany wierzącej. Ale on mi powiedział, że to nie jest ta osoba. I ja dla niego musiałem nieraz odchodzić na bok i mówić, Duchu Święty, ja wyrzekam się tego uczucia. Nie chcę tego uczucia. I powiem wam, to był najcudowniejszy czas w moim życiu. To, co po tym się stało. Dlaczego? On docenił to. To jest dowód naszej miłości, że dla niego jesteśmy w stanie rezygnować z jakichś rzeczy, bo mówimy, bo ty jesteś dla nas ważniejszy. Relacja z tobą dla nas jest najważniejsza. Jeśli ty nam mówisz, wiesz, jakaś rzecz, ja nie chcę jej w twoim życiu, ona mnie zasmuca, to ja mówię, okej, Duchu Święty, dla ciebie chcę to odciąć, bo chcę z tobą chodzić każdego dnia. Chcę twojej obecności w swoim życiu. Dobrze, zapraszam, Kuba, chodź.
Amen. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za łaskę, za Ducha Świętego, za to, że Ty budujesz nas w wiarę, w miłość i czynisz to za sprawą Twojego Słowa i Twojego Ducha. Dziękuję Ci za to, że mamy dostęp przed Twój tron miłosierdzia, łaski, abyśmy mogli doświadczać wszystkiego tego, co dla nas przygotowałeś w Jezusie Chrystusie. Błogosławię każdą osobę na tym miejscu i proszę Cię, Duchu Święty, abyś przemawiał do naszych serc, abyśmy rozumieli wolę Ojca i abyśmy jej byli posłuszni w imieniu Jezusa. Amen. Chcę mówić w podobnym temacie, co mówił Piotrek. Jakiś czas temu mówiłem na temat chwały Bożej i mówiłem, że chwała Boża to nic innego jak obecność Boża, jak działanie Ducha Świętego. I też czytaliśmy różne fragmenty Biblii i też odnosiłem się do tego fragmentu z Biblii z drugiego rozdziału, z drugiego listu do Koryntian, od trzeciego rozdziału, kiedy tam Paweł, to może przeczytam, przypomnę dla przypomnienia. Kiedy Paweł tutaj mówi tak, w trzecim rozdziale, drugi list do Koryntian, i on mówi tak, trzeci werset, wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Widzimy, że usługiwanie apostoła Pawła, jak to sam Paweł mówi, to na przykład w pierwszym liście do Koryntian, nie było w słowach ludzkiej mądrości. Tak? On zdawał sobie sprawę, że kiedy przychodził do społeczności ludzi wierzących, to jemu tak bardzo zależało, żeby nie głosił jakiejś filozofii, aby nie głosił jakichś tam swoich wywodów, ale żeby głosił to, co mu Duch Święty objawia. Tak? I jak wiemy, takim podstawowym poselstwem apostoła Pawła była ta mowa o krzyżu, tak? Ponieważ tak bardzo miał objawioną tą głębię, kim jest Chrystus i po co on cierpiał na krzyżu i po co zmartwychwstał i jak to się ma dla nas, ludzi wierzących. On tak bardzo mu to Duch Święty objawił, że on żył tym poselstwem. I on powiedział, że on przyszedł i on uważał, żeby jego ludzka mowa, jego mądrość, bo to był człowiek wykształcony, to był człowiek religijny, żeby nie zasłoniła tego poselstwa o Chrystusie, ponieważ on rozumiał, że kiedy będzie o tym mówił, to Duch Święty będzie składał temu świadectwo, tak? Będzie pisał na ludzkich sercach, ponieważ to, co jest jakby najgłębszą prawdą wiary, tak mówimy, no wierzymy w Boga, tak? Ale wiara w Boga opiera się tak naprawdę, kim jest Chrystus i po co On umarł na krzyżu i po co zmartwychwstał. I że pewnego dnia powróci. I ta wiara w Boga opiera się na dziele Chrystusa, amen, które zaczęło się od momentu, kiedy Jezus się narodził, później podczas Jego służby, tak? Przez te wszystkie czyny, które czynił, poprzez Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, wylanie Ducha Świętego, ale On przychodzi powtórnie. Amen. I to dalej jest ta prawda, winna być w naszych sercach głęboko zakorzeniona. I może dalej jeszcze z tego listu, z tego drugiego listu do Koryntian, parę wersetów. I mówi tak, werset 8. Czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? On tu porównuje w kontekście chwały, jaka była w czasach Mojżesza, w czasach Izraela. Kiedy widzieli cudowne Boże nawiedzenie, tak? Kiedy widzieli cudowne znaki, cuda, jakich Bóg wyprowadzał. Kiedy widzieli słup ognia, kiedy widzieli obłok. Kiedy przechodzili przez Morze Czerwone, tak? Kiedy Bóg ich karmił na pustyni manną, kiedy góra drżała, kiedy Mojżesz poszedł, tak? Na górę i Bóg mu nadawał przykazania, kiedy Mojżesz szedł, a jego oblicze lśniało chwałą Bożą, tak? Mówi, czy niedaleko więcej? Czy niedaleko więcej? Czyli Paweł tak bardzo miał objawienie krzyża, tak bardzo rozumiał, co się stało na Golgocie, tak bardzo cenił sobie społeczność z Duchem Świętym, który mu objawiał tą głębię poznania Chrystusa. On mówi, mógłby się chlubić, on mógłby pokładać w siele ufność, on mógłby opowiadać cudowne mowy krasomówcze, ale ze względu na Chrystusa uznał wszystko to, w czym mógłby się chlubić, to za gnój, za śmieć, aby tylko móc opowiadać o cudownej chwale Bożej, która jest wyrażona w dziele krzyża w Chrystusie Jezusie. I może dalej jeszcze ten ku przypomnieniu. Dalej Paweł mówi w tym trzecim rozdziale, 17 werset mówi tak. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. I później mówi, my wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwały Pana, zostajemy przemieni w ten sam obraz. Chwały, chwały, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Piotr powiedział przed chwilą takie słowo, że Duch Święty się nie zmieni. Amen. On się nie zmieni, bo On nie przyszedł po to, abyśmy my Ducha Świętego zmieniali, ale On przyszedł po to, aby nas zmienić. Amen.
Ale jest jeden warunek. Jeśli się nawrócimy. Amen? On wtedy nas zmienia. Jeśli się nawracamy i wierzymy, On nas zmienia. Ale podstawą do zmiany, aby Duch Święty mógł zmieniać coś w naszym życiu, w naszych sercach, w naszym życiu, jest właśnie to, że my się nawracamy. My się nawracamy do kogo? Do Boga żywego. Nawracamy się do Chrystusa. Nawracamy się do tego, który stworzył niebo, ziemię, tak, który nas odkupił. Bo ma dla nas cel zmienić nasze życie. A po co ma on zmienić nasze życie? Bo w oczach Bożych nasze ludzkie życie może być nawet bardzo moralne i wspaniałe. I możemy być dobrymi ludźmi. Ale bez Ducha Świętego dla Boga ono nic nie znaczy. Bo cokolwiek robimy, bez Ducha Świętego dla Boga nie ma tak naprawdę znaczenia. Jezus powiedział takie słowa, nie? Że beze mnie nic uczynić nie możecie. To znaczy, że wszystko, co robisz bez Chrystusa, dla Boga nic nie znaczy. Chociaż jest to dobre, wspaniałe, pomagasz ludziom, tak? Ale w oczach Bożych to nic nie znaczy. Dlaczego? Bo nie wynika z relacji z Bogiem. Rozumiecie? I naprawdę możemy być dobrymi ludźmi. Ale po to Jezus umarł i zmartwychwstał, aby dać nam Ducha Świętego, który chce nas zmieniać i który chce być partnerem naszego życia, ale tym number one. Amen?
Amen?
Amen? I abyśmy z Nim współdziałali, współpracowali. I wtedy możemy czynić wielkie dzieła Boże. Apostołowie się pytali, uczniowie się pytali, co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? A Jezus bardzo prosto odpowiada, wierzyć w tego, którego On posłał. No bardzo prosta odpowiedź, ale jak wiele jest w tym głębi. Wierzyć w tego, którego On posłał, czyli wierzyć w Niego. Ale Jezus mówi tak, słuchajcie, ja już odchodzę od was, bo idę do Ojca. Ale nie zostawię was sierotami. Dam wam Ducha Świętego. On z mego weźmie i wam oznajmi. Wiecie, oni znali Jezusa. Ale mówi Jezus, jak ja odejdę, to będzie dla was lepiej. Jak ja odejdę, bo wtedy Duch Święty przyjdzie. I wtedy jeszcze wasza wiara we mnie jeszcze bardziej wzrośnie. I wasze poznanie bardziej wzrośnie, bo to jest daleko lepiej, jak ja odejdę. Bo On wam objawi wiele wspaniałych rzeczy, o które ja wam teraz nie jestem w stanie powiedzieć, bo wy ich teraz nie przyjmiecie. Bo jeszcze nie dorośli do tego. Dlaczego? Bo jeszcze nie było zmiany w ich sercu. Bo jeszcze Duch Święty nie wszedł, nie dał im nowego ducha, nie dał im nowego serca i oni jeszcze nie mogli przyjąć wiele rzeczy. Dlatego potrzebowali się na nowo narodzić. I kiedy Jezus zmartwychwstał, czytamy w Ewangelii Jana i On ukazał im się i tchnął na uczniów Ducha Świętego. I wtedy, kiedy tchnął na nich Ducha Świętego, wiecie co? On powiedział im coś takiego. I może to przeczytam. Kiedy tchnął na nich Ducha Świętego. Pamiętacie, co On powiedział? Po tym, jak tchnął na nich Ducha Świętego, jak to bardzo ważne jest, bo to jest na następnej stronie. I my zapominamy często o tym, bo w naszej Biblii Warszawskiej jest to na następnej stronie, ale to jest tak ważne, tak kluczowe dla naszego życia chrześcijańskiego. I przypomnę wam, mógłbym to z pamięci zacytować, ale może lepiej ja to przeczytam, bo może coś tam troszkę przekręcę. Tak, werset 22 mówi tak, 20 rozdziału Ewangelii Jana, to rzekłszy tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. I na następnej stronie kartce jest, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane.
Wiecie, bez tchnięcia Ducha Świętego w nasze serca nie ma świadomości odpuszczenia grzechów. Naprawdę. Tą świadomość jest w stanie tylko Duch Święty wnieść. I możemy ludziom mówić, przekonywać na ludzkie sposoby. Ty musisz uwierzyć, że ci Jezus grzechy przebaczył. Ale jeśli człowiek nie pokutuje i nie wierzy w Chrystusa, który odpuszcza grzechy, tak? To on może tu se wierzyć w głowie, ale nie ma w sercu świadomości. Dopiero kiedy rodzi się na nowo, ta świadomość przychodzi. Więcej. Ale również przychodzi świadomość nie tylko do twojego serca, że masz grzechy odpuszczone i masz życie wieczne. Ale przychodzi również świadomość tego, że ty idziesz i głosisz innym dobrą nowinę. O czym? O tym, że ci są grzechy odpuszczone. O tym, że masz życie wieczne. I że Bóg dla ciebie przygotował wspaniały dar Ducha Świętego. O tym. I tą świadomość tylko jest w stanie wnieść Duch Święty. Że my sami możemy tego doświadczać i możemy innych wprowadzać w te doświadczenie. Bo Duch Święty mieszka w naszych sercach jako życie. Tak? W dniu zmartwychwstania przyszedł do nich jako życie. Jako świadomość życia, nowego życia duchowego. Ale w dniu Pięćdziesiątnicy do nich przyszedł jako moc, jako świadectwo. Amen? Jako świadectwo. Świadectwo czego? Świadectwo tego, że bliskie jest Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wieście Ewangelii. Królestwo Boże już jest tutaj. Jeśli chcecie doświadczyć, ludzie, wpływu Boga na wasze życie, to musicie się najpierw upamiętać i wierzyć Ewangelii, bo nie ma inaczej. Nie wystarczą pobożne życzenia. Nie wystarczą chęci. Nie wystarczą, o Boże, jeśli ty chcesz. Tylko tu musi być determinacja. Tu musi być determinacja, że najpierw ja pokutuję, ja poświęcam się Panu i chcę dla Niego żyć. I dopiero z tej pozycji Bóg jest w stanie działać w moje życie. Bo jeżeli nie ma tego momentu w moim życiu, to jakie masz prawo oczekiwać, żeby Bóg działał w twoim życiu? Nie masz żadnego prawa. Bo Bóg wyznaczył prawo przez Ewangelię. Pokutuj i wierz Ewangelii, a wtedy przyjdzie do ciebie Królestwo Boże. Przyjdzie do ciebie Bóg z swoimi żądami, swoimi celami, swoimi pragnieniami. Ale jeśli ty poddasz się Jemu na Jego zasadach. Amen? I może jeszcze powrócimy do drugiego listu do Koryntian. A później dalej w czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie, drugi list do Koryntian, czwarty rozdział, pierwszy werset mówi: dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Jaką służbę? Służbę chwały, służbę ducha. Tak? A ta służba chwały, służba ducha jest poddaniem siebie Duchowi Świętemu. I zrozumienia tego, że Bóg daje cel do mego życia. Amen. I ten cel objawia nam przez Słowo i Ducha Świętego. Amen. I Paweł mówi, dlatego mając tę służbę, która została nam poruczona z miłosierdzia Bożego, ze współczucia miłości Boga do człowieka. Bo tak Bóg bardzo kocha człowieka, że ze swojej miłości daje mu wszystko, co dla niego najcenniejsze. Daje nam syna, tak? W ofierze. Ale to nie jest wszystko, bo daje nam Ducha Świętego, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Amen? Bez służby syna, który coś dla nas zrobił, i bez służby Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie służyć Bogu. Amen? Musimy przyjąć służbę Syna, zrozumieć, po co On umarł i jak to się ma dla nas. Musimy zrozumieć, że Duch Święty jest w naszych sercach i On chce nam objawiać Słowo Biblii i nie tylko Słowa Biblii. Bo jest wiele rzeczy w naszym życiu, gdzie w Biblii nie znajdziesz. Masz wiele decyzji w swoim życiu. Na przykład. Może nie masz pracy. Może się zmagasz, w tym kraju nie ma pracy. Może chcesz wyjechać za granicę. I otwierają się drzwi możliwości. Ale czy pytałeś się Ducha Świętego? I wiele jest takich decyzji w naszym życiu. Tego w Biblii nie znajdziesz. Oczywiście trzeba pracować, trzeba zarabiać pieniądze, trzeba utrzymywać rodzinę, trzeba płacić rachunki, nikomu nic nie być dłużnym i jeszcze hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. I do tego potrzebujemy pracy. Ale czy Duch Święty jest w stanie nam pokazać te rzeczy w naszym życiu, z którymi się zmagamy, aby nas zainspirować, pokazać możliwości? Ja wierzę, że tak. Choć czasami może nam się wydaje, że Bóg zwleka. Czasami może mamy inne koncepcje, ale na pewno musimy być tego pewni, że Duch Święty, On chce nam sprowadzić w poznawanie woli Bożej. Bo wolę Bożą poznajesz przez dwa źródła. Jedno to jest Słowo Boże, a drugie to jest społeczność z Duchem Świętym. I powiem wam, że nie ma inaczej. Nie ma inaczej. Dla nas, chrześcijan, nie ma inaczej. Jeżeli modlitwą pańską się modlimy, tak? I mówimy, bądź wola Twoja, no to wam powiem, nie możemy jej poznać, jeżeli nie znamy Słowa i Ducha Świętego. Amen? To takie proste. Wielu ludzi religijnych się modli tą modlitwą. Ojcze nas, bądź wola Twoja. Oni nie wiedzą, co mówią. Nawet wielu z tych ludzi, co się tak modli, nie zadaje sobie trudu, aby zacząć czytać. Studiować, bo poznawanie Bożej woli. A co mówiąc dopiero o społeczności z Duchem Świętym? Pytaniu się Ducha Świętego. I można sobie mówić, że się jest chrześcijaninem wierzącym i z całą pewnością niepraktykującym. Jeśli nie szukamy Jego woli w Słowie, nie szukamy Jego woli w społeczności z osobą Ducha Świętego, to możemy całkowicie powiedzieć uczciwie, jestem wierzący i niepraktykujący. Ale mam nadzieję, że my jesteśmy wierzący i praktykujący, że czytamy Biblię, że jesteśmy otwarci na potrzeb Ducha Świętego w naszym sercu, sumieniu. I dalej Paweł mówi, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, nie postępują przebiegle, ani nie fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Widzicie, Paweł tutaj mówi o sumieniu, on mówi o tym, że stara się być szczerym w tym, co mówi, co głosi, że on tak żyje, że on ma czyste serce i sumienie. I ponieważ zna Boga, ponieważ zna poselstwo. I to jest bardzo ważne, abyśmy znali poselstwo, abyśmy znali Ducha Świętego. Wiecie, służba Ducha Świętego ma być służbą, która jest najpierw w naszym indywidualnym życiu. Amen? Amen? Czyli nasze współdziałanie z Duchem Świętym. Ale następna rzecz, po co Duch Święty przyszedł, on po to przyszedł, aby wprowadzić Kościół w służbę Ducha. Amen. I powiem wam, że Kościół nie jest w stanie wywierać wpływu na świat w inny sposób, jak przez służbę Ducha Świętego. Wiecie, Kościół w IV wieku rozminął się z tym, ponieważ postanowił rozwinąć wpływ Bożego Królestwa za pomocą polityki. Nie za pomocą słowa i nie z mocą Ducha Świętego, ale za pomocą polityki. I można tak powiedzieć w cudzysłowie, i skumał się wtedy z Imperium Rzymskim, aby w sposób polityczny szerzyć chrześcijaństwo. Wiecie, o czym ja mówię? I wtedy stały się kilka rzeczy takich. Wtedy zaczęło chrześcijaństwo upadać. Wtedy Duch Święty na pewno zaczął być zasmucany. My mamy być jako Kościół tymi, którzy wywierają wpływ na ten świat, a nie świat na nas. To nie my mamy się dostosować do świata. Amen? Ponieważ kiedy Jezus zmartwychwstał, On mówił nam, że posyła nas do tego świata, który będzie wrogi dla nas. Ale mówi, że da nam Ducha Świętego. Tak? I On posyła nas do tego świata. I mówi, zanim tam pójdziecie, to bądźcie pewni, że otrzymaliście Ducha Świętego. Amen? Wiecie, oni już otrzymali, apostołowie, Ducha Świętego, kiedy Jezus zmartwychwstał, bo tchnął na nich. Ale Jezus mówi, to nie jest wystarczające. Wy potrzebujecie jeszcze czegoś więcej, jeszcze potrzebujecie przyobleczenia mocą z wysokości. Amen? Amen? Nowonarodzenie jest pięknym przeżyciem. Ale to nie jest wystarczające, by być świadkiem Pana Jezusa Chrystusa i aby wywierać wpływ na ten świat, na narody bez mocy Ducha Świętego. Nie da się. Możemy wywierać wpływ na sposób polityczny, jak to zrobił Kościół w IV wieku. Skumał się z władzą imperatora rzymskiego i szerzył Królestwo Boże mieczem, ogniem, ekonomią, polityką i tak dalej. Jak myślicie? Czy w tym Duch Święty jest obecny? Ja wierzę, że nie. Dlaczego? Ponieważ Bóg ma inny plan szerzenia Jego Królestwa. I my jako Kościół jesteśmy powołani do tego, abyśmy byli Jego świadkami. Świadkami Słowa i świadkami mocy Ducha Świętego. Amen? I po taki Kościół Jezus przyjdzie. Amen? Który jest pełen chwały, bez skazy i zmazy, ani czegoś w tym rodzaju. I to nie będzie Kościół, wiecie, rzymskokatolicki, protestancki, ewangelicki, KHWE, tylko to będzie Kościół, który jest pełen pasji dla Słowa i posłuszeństwa Słowu Bożemu i pełen pasji posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Amen? Po taki Kościół Pan Jezus przyjdzie. Amen. I nie będzie ważna nasza przynależność i nasza duma z historii, przynależności mojej do Kościoła. A, bo ja jestem zielonoświątkowcem, my już mamy tradycję taką. A, ja jestem katolikiem, ja byłem wcześniej, bo ja byłem w IV wieku. Nieprawda, zielonoświątkowcy byli w pierwszym. To tak na marginesie. I pochodzili z Jerozolimy i byli Żydami. I wcale nie byli na Azusa Street. To tak na marginesie. Następna rzecz. Duch Święty chce nas prowadzić w tym innym wyrazie chwały Bożej, która ma się objawiać pośród nas. Wiecie w jaki sposób? Przez nasze życie chrześcijańskie. Aby poganie, aby ludzie niewierzący mogli chwalić Boga, tak? Kiedy zobaczą nasze pobożne życie chrześcijańskie, tak? I kiedy zobaczą w nas miłość braterską. My mamy być świadectwem chwały Bożej dla tego świata przez nasze życie chrześcijańskie, że jest w nas miłość braterska, tak? Że mamy czyste, święte, pobożne życie. Żeby ci ludzie, którzy oskarżają nas i mówią, a jacyś tam protestanci, zielonoświątkowcy, jacyś tam heretycy, nie? Aby zamknęli usta i zrozumieli, że z tymi ludźmi jest Bóg. Bo widzą zmianę w tych ludziach. Bo widzą coś dziwnego, nadnaturalnego. Bo czują od nich niesamowitą, jak oni to mówią, energię. A to jest osoba Ducha Świętego. Amen. I wiecie, i to jest ta służba chwały, tak? Nasze świadectwo Ewangelii w Słowie Bożym, w mocy Ducha Świętego, nasze świadectwo życia chrześcijańskiego, tak? Nasze relacje ze sobą, nasze modlitwy, nasze chwały, nasze życie rodzinne, chrześcijańskie, jak dzieci wychowujemy, nasze relacje małżeńskie, nasza uczciwość, nasza pracowitość. Amen? Amen? Aby ludzie, którzy nas spotwarzają, byli zawstydzeni. A jednak ci ludzie naprawdę wierzą w Boga, inaczej niż my. Jakaś taka dziwna energia w nich jest. Następna rzecz, jeżeli chodzi o ten wyraz chwały Bożej, ja to już skrócam, już kończę. Jak myślicie, jaka może być? Jest służba świadectwa, tak, służba, powiedzmy, naszego świadectwa chrześcijańskiego. Jeszcze jest jedna rzecz, o której mówił Pan Jezus. Że dom Ojca ma być nazwany domem modlitwy. Amen. I wiecie co? I my jako Kościół jesteśmy powołani do modlitwy. Abyśmy poprzez swoje modlitwy, zgodne z wolą Ojca, wywierali wpływ na ten świat. Amen. To jest wstawiennictwo. Służba chwały, wstawiennictwo, że my zmieniamy bieg historii jako ludzie wierzący. I ta służba chwały, wiecie, ona nie jest na ulicy. Ona nie jest na ulicy. Ona nie ma być publiczna, ale ona ma być w komorze. Ona ma wyrażać wolę Bożą, poznanie serca Ojca. Abyśmy jako święci mogli się modlić za nas, za nasze sprawy też, tak? Ale również przede wszystkim po to, abyśmy mogli sprowadzać przez nasze modlitwy, amen, chwałę Bożą, obecność Bożą, działanie Boże, czy to do tego miasta, czy to do tego narodu, czy do danych sytuacji, amen? I służba wstawiennictwa jest również służbą chwały dla Kościoła. I to jest rzecz bardzo ważna. I nie powinniśmy tego zaniedbywać. I nie powinniśmy ustawać w naszych modlitwach i w wierze, bez względu na to, co oglądają nasze oczy. Bo nie jest tak, jak wiemy i tego uczył nas Pan Jezus, że nasze modlitwy od razu są wysłuchiwane. Uczył nas tego Jezus. Przypowieści, tak? W różnych przypowieściach, na przykład tej przypowieści o wdowie niesprawiedliwym sędziu, który był niesprawiedliwy, ta wdowa miała problem, ale dla swojej natarczywości, ponieważ mu się naprzykrzała, została wysłuchana. Jezus powiedział, że właśnie my tacy winniśmy być w modlitwie. Amen. Amen. I to jest ta gwałtowność. To jest sprowadzanie Bożej chwały, to jest sprowadzanie Bożego Królestwa, Bożego wpływu do życia, do sytuacji, czy to narodu, czy ludzi. Amen. Nie ma inaczej. I wiecie, Kościół jest powołany właśnie do tego. Nie przez politykę, nie przez jakieś, wiecie, matactwa, jakieś po prostu kombinowania, ale poprzez właśnie uniżenie przed Bogiem widzimy, rozpoznajemy, ta sytuacja w tym kraju, w tym narodzie Boga zasmuca, nie jest dobra, tak? To co mamy robić? Płakać, narzekać, mówić, oj, no tak już musi być, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Nie. Mamy być wojownikami w modlitwie, amen? Jeżeli rozpoznajemy to, że to nie jest wola Boża, czy w tym mieście, czy w tym narodzie, w pewnych rzeczach, czy w twoim życiu, bo może zmagasz się ze zdrowiem, bo może zmagasz się z przeciwnościami losu, a ty rozpoznajesz to, że nie powinno tak być, ponieważ znasz Boga, ponieważ znasz Jego Słowo, ponieważ wiesz, że Mu jesteś posłuszny, ponieważ wiesz, że pokutujesz, oczyszczasz się we krwi baranka, a jednak coś złego cię spotyka. To co? Masz siedzieć i płakać i mówić, o Panie Boże, jakaś taka wola, no to ja już ten krzyż se wezmę. To nie jest krzyż. Przecież to nie jest wtedy, kiedy przychodzą problemy do twojego życia, choroby, kiedy diabeł cię dręczy. To nie jest krzyż. Krzyż to jest zaparcie się samego siebie. Amen? Swojej duszy. Krzyż to jest powiedzenie samemu sobie, nie moja wola, ale twoja wola niech się stanie. Amen? A możemy ją poznać tylko przez dwa sposoby. Przez słowo i ducha. Amen? I wierzę, że tak bardzo jest to potrzebne. Abyśmy znali Boga, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób się modlić. I służba wstawiennicza jest bardzo ważna dla Kościoła. Dlatego dobrze, że mamy ten czas na tygodniu, że możemy się modlić jako Kościół. I możemy przynosić swoje sprawy, czy to swoje, czy swoich rodzin, czy tego kraju, pewne rzeczy na bieżąco modlić się. Bo nie modlimy się po to, by usprawiedliwić się przed Bogiem. Albo żeby jako chrześcijanie sobie jakieś tam, wiecie, no nie wiem, plusy u Boga zrobić. I zaskarbić skarby w niebie. Chociaż myślę, że może być za to nagroda i na pewno jest. Ale modlimy się po to, aby przyszła zmiana, aby Bóg mógł działać. Amen. I musimy to czynić w odpowiedni sposób, znając wolę Bożą, w odpowiedniej postawie, w pokorze, ale też w wytrwałości, w nieustępliwości, w natarczywości. Nie poddajemy się. Amen. Trwamy. Amen. I teraz świadectwo. Ja wierzę, że Kościół na obliczu ziemi zbliża się do tego, że ma być pełen chwały, bez skazy i zmazy, a nie czegoś w tym rodzaju. Wierzę w to, że zanim Kościół dojdzie do takiego momentu, ale są oczywiście różne dzisiaj poruszenia Ducha Świętego, różne kościoły, które nawet żyją w takim doświadczeniu chwały Bożej, mocy Bożej, takie jakie my byśmy chcieli, marzyli. Ale wierzę, że jest jeszcze coś więcej. Ja wierzę, że kiedy to Paweł pisze o tym kościele pełnym chwały, tak? Nie wiem, czy byście to zwrócili uwagę. 5 rozdział. I on mówi o kościele pełnym chwały, by był bez skazy i zmazy. Ale cały jego wywód listu do Efezjan, on objawia nam pewną tajemnicę, tak? On mówi o nas, o jako poganach i on mówi o Żydach. I on w tym kontekście pisze o kościele pełnym chwały. Musimy zrozumieć ten kontekst. To jest tak bardzo ważne. Amen? To jest bardzo ważne, ponieważ Kościół, który rozumie swoją tożsamość w dziedzictwie pierwszych wieków Kościoła, który był typowo żydowskim i to, co powiedział Piotrek, że jaka była różnica pomiędzy Kościołem w Jerozolimie, a Kościołem, który czytamy, 7 zborach, które są pogańskimi zborami, bo to jest 7 zborów, które dzisiaj są w ówczesnej Turcji, w Azji, tak? To była ówczesna Turcja. 7 zborów reprezentowało co? Pełnię Kościoła z pogan. 7 zawsze reprezentuje pełnię. I wiecie co? Na 7 zborów 2 są może nie tyle co zachęcone przez Jezusa, ale nie zganione i zachęcone do wytrwania w wierze i ostrzeżone, a pozostałe 5 jest napomniane. I to mocno. I kiedy Jan pisze ten list, to już nie ma kościoła w Jerozolimie. Wiecie o tym? Tak historycznie patrząc. Nie było już kościoła w Jerozolimie, ponieważ już był 70 rok i chrześcijanie, którzy byli Żydami, rozproszyli się, bo Tytus zburzył świątynię, tak? I nastało wielkie prześladowanie Żydów. Tak na marginesie. I są oczywiście chrześcijanie Żydzi w tych zborach pogańskich, ale jest to pełnia kościoła z pogan. Ale później Jan mówi, wiecie, o oblubienicy. O oblubienicy. Ja wierzę, że to jest kościół z pogan i Żydów w jeden kościół połączony. Czy to jest kościół, który rozumie swoją wiarę, swoje korzenie w apostolskim, żydowskim kościele. Rozumiecie? Rozumiecie, co ja mówię? Który powstał tak naprawdę w Jerozolimie i tam są jego prawdziwe korzenie. To nie jest kościół, który wywodzi się z Rzymu w IV wieku, ale to kościół, który ma te głębokie korzenie rozumienia swojej tożsamości żydowskiej. I dlaczego to mówię? Bo chcę wam właśnie teraz powiedzieć świadectwo. Przeczytałem na HN News, a w zasadzie to moja teściowa umieściła, o tym, że Żydzi się naprawdę nawracają. I jest taki Żyd mesjański, on prowadzi taki program ponadnaturalny, on się nazywa Sid Roth. On jest amerykańskim Żydem. On, zanim się stał chrześcijaninem, był oczywiście Żydem takim, jak to u nas wierzący, niepraktykujący katolicy. On był takim wierzącym, niepraktykującym Żydem religijnym i nawrócił się. I on był w Izraelu i głosił w Tel Awiwie. I około 1000 Żydów się nawróciło. On opowiadał swoje świadectwo, swojej wiary. On mówił o Bożej miłości, a później zaczął posługiwać w darach Ducha Świętego, w darach wiedzy i tak dalej. I zaczęły się dziać uzdrowienia na sali masowo. I wtedy było wezwanie tych Żydów niewierzących. Na początku podobno była kiepska atmosfera. Oni przeszkadzali, było zamieszanie, był niepokój. Ale w pewnym momencie się to przełamało. I Duch Święty zaczął potężnie działać, tak jak w Dziejach Apostolskich. Wiecie, o czym to świadczy? Że Żydzi się budzą. Wiecie? I wierzę, że przychodzi czas dla tego właśnie narodu, że oni się budzą. A to z kolei świadczy o tym, że Kościół się przygotowuje. Amen? I wiecie, Żydzi na początku wieku, tak, w pierwszym wieku, kiedy byli chrześcijanami, chrześcijaństwo było w mniejszości. Wiemy o tym. I ta część narodu, która była jakby powiedzmy głową, władzą narodu, była antychrześcijańska, tak? Tak? Kapłani się sprzeciwiali, król Herod się sprzeciwiał, tak? Ale wierzę, że to się zmieni. I o tym właśnie mówi Paweł w liście do Rzymian, że będzie potrząśnięty tak ten naród, że nawet ta władza polityczno-religijna nagle zrozumieją, że Jezus jest Mesjaszem. I wierzę, że przyjdzie właśnie przebudzenie do Żydów. A to z kolei będzie świadczyło o tym, kiedy tam to zacznie się dziać, to wam powiem, to przyjście Pana Jezusa jest naprawdę bliskie. I musimy też to zrozumieć, że właśnie Paweł pisze tam w liście do Efezjan i napomina nas, abyśmy byli jedno. I on mówi cały czas w tym kontekście. W kontekście Żydów wierzących w Jezusa i nasz z pogan, abyśmy byli jedno. I on napomina nas do jedności i do wiary. On mówi jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden duch. Ale on mówi w kontekście jedności. Nie, że my jesteśmy jedno z Kościołem rzymskokatolickim, jedynym, prawdziwym i powszechnym, ale że my jesteśmy jedno z tym pierwszym, pierwotnym Kościołem, który był żydowski i apostolski. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest tak ważne to, co ja wam mówię. Dzielę się głębią mego serca, was zachęcić, że tą prawdę też Duch Święty chce ożywić dla nas jako Kościoła. Nie tylko dla nas, wie, że Duch Święty ożywia tę prawdę w Kościele dzisiaj na całym świecie. Wielu powstaje ludzi Bożych, którzy mówią, że naprawdę Jezus już bardzo, Jego przyjście jest bliskie, że On rychło przyjdzie. Musimy się patrzeć na to, co się dzieje w historii. To, że powstał naród Izraela po parutysięcznym rozproszeniu, tak? Parę tysięcy lat był w rozproszeniu, nie miał swojej ziemi, wiecie? I nagle w 48 roku jest. I Żydzi mesjańscy, Żydzi chrześcijanie tak zwani, tak? Budzą się i coraz więcej jest wspólnot tak zwanych mesjańskich w Izraelu. I jest duży przyrost. I coraz więcej Żydów, tych religijnych, którzy w większości są Żydzi, to dzisiaj większość Żydów, wiecie, jest ateistami. Oni się budzą. Amen. Oni się budzą. Dla Żydów chrześcijaństwo to jest czarna karta w historii. Dla nich jest to hańbą. Dlaczego? Bo oni mają obraz chrześcijaństwa wypaczony przez rzymski katolicyzm, który ich, wiecie, prześladował, zabijał i tak dalej. Dlatego Żydom trudno uwierzyć w Jezusa Mesjasza, bo oni tak bardzo w Mesjasza wierzyli w tym kontekście, że kiedy Mesjasz przyjdzie, naród Izraela będzie odnowiony i on zacznie panować w Jerozolimie, Mesjasz. Dlatego dla nich koncepcja rzymskiego katolicyzmu przez Żydów, takie chrześcijaństwo, jest dlatego odrzucane, jest pogardzane. Dla nich jest trudno stać się chrześcijanami, bo oni patrzą przez ten pryzmat antysemicki. To, co ja wam mówię, wiem, że to są trudne rzeczy, ja nie chcę obrażać tu żadnych katolików, ale ja to mówię po to, żebyśmy też zrozumieli właśnie Żydów, jakim jest trudno wierzyć Ewangelii. I to jest cud, kiedy Żydzi zaczynają wierzyć Ewangelii, ponieważ rozumieją, że prawdziwe chrześcijaństwo nie jest rzymskokatolickie, ale prawdziwe chrześcijaństwo jest tak naprawdę judaistyczne. I chwała Bogu, że powstają tak zwani Żydzi mesjańscy. Rozumiecie, o czym ja mówię? Że powstają takie kościoły, że nie wstydzą się swojej tradycji, że powiedzmy zapalają świece chanukowe, że zapalają świece szabatnie, bo patrzą na to przez pryzmat Jeszuły. Amen. I ja też nie mam problemu się z tym utożsamiać. I bliższa mi jest ta tradycja, wam powiem, niż tradycja rzymska. Amen. Amen. Pomódlmy się, wstańcie. Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa za moich braci, moje siostry. I ja błogosławię, Panie, każdego z nas, abyś dał nam objawienie, oświecenie tego w tym dniu Chanuki, kiedy jest ten czas odnowienia świątyni, poświęcenia świątyni, a my jesteśmy Twoją świątynią. Pragniemy, Jezu, abyś nas oczyszczał, abyś nas uświęcał, Jezu. Pragniemy, Jezu, abyś wypełniał nas swoją chwałą. Zapraszamy Cię, Duchu Święty. Prosimy Cię o Twoją obecność, Duchu Święty. I chcemy być tymi świadkami przez Słowo Boże i pomoc Twoją, Duchu Święty. Świadkami w swoim świadectwie życia chrześcijańskiego. I chcemy być tymi wstawiennikami. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś nam dopomógł. Jak sprawować tą służbę chwały? Jako zwiastuni Twojego Słowa. Jako, Panie, chrześcijanie żyjący tu na ziemi, wierzący i praktykujący. I, Panie, jako ci, którzy się modlą i wstawiają za tych, którzy, Panie, może nas prześladują, może, Panie, źle o nas mówią. My im wybaczamy i wstawiajmy się za nimi i mówimy, tak jak Ty mówiłeś, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I błogosławimy, Panie, błogosławimy ten naród, błogosławimy ten kraj i ludzi religijnych i ateistów, Panie, aby znaleźli prawdziwą wiarę w Boga żywego, aby odkryli swoją tożsamość w Chrystusie Jezusie, aby zrozumieli, czym jest Twoja wola przez słowo Twojej Ducha Świętego. Ja błogosławię ten naród, Panie, dziękuję Ci, Panie, błogosławię to miasto w imieniu Jezusa i błogosławię mieszkańców tego miasta i proszę Cię, Panie, aby Twoje Słowo i Duch Święty pracował w sercach, Panie, mieszkańców tego miasta, aby nasze modlitwy, aby nasze świadectwa, słowa były wysłuchiwane, potwierdzane przez Ciebie, Duchu Święty. Ja błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa to miasto i błogosławię Twój Kościół tu w Świdniku, aby on był wyposażony, przeobleczony przez Ciebie, Duchu Święty, abyśmy byli zdolni wykonać wszelkie Boże dzieło przez Twoją pomoc i moc, Duchu Święty, w imieniu Jezusa. Amen. Amen.